Człowiek i niebo. Jest to dziewiąte nasze spotkanie, w którym omawiamy zagadnienie człowiek, niebo i piekło. Życie wieczne zwykle kojarzy się nam z życiem w niebie. I tak się na ogół mówi, że idziemy do nieba, będziemy w niebie, ale w Biblii to słowo ma różne znaczenia. Pierwszy werset Biblii powiada: na początku stworzył Bóg niebo i ziemię, czyli rozumiemy cały wszechświat. I Pan Jezus powiedział: dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna jota nie przeminie z zakonu. Albo gdy mówił o swoim Ojcu, to mówił jako Panu nieba i ziemi. Też napotykamy w opisie rozdziału 24 Ewangelii według Mateusza, że niebo to jest firmament, czyli sklepienie razem z gwiazdami. Mateusz 6 rozdział to jest powietrze. Łukasz rozdział 17, że tam w niebie powstają błyskawice i my je oglądamy. 4 rozdział Łukasza mowa jest o deszczu, który spada z nieba. A więc niebo, ogólnie rzecz biorąc, to jest wszechświat oraz te regiony, które są położone nad ziemią. Też warto zauważyć, że Żydzi nie mieli prawa wypowiadać imienia własnego Boga, czyli mówić Jahwe. Dlatego zazwyczaj mówili Pan, Adonai, ale również używali słowa niebo. Jako przykład, syn marnotrawny do ojca swego powiedział: Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko Tobie. Bo nie chciał powiedzieć, że przeciwko Bogu, żeby nie wymieniać, to wolał powiedzieć w ten sposób. Albo Pan Jezus zapytał kiedyś, skąd był chrzest Jana, z nieba czy z ludzi? I też zauważamy w Ewangeliach, że Królestwo Niebios i Królestwo Boże występują zamiennie. Niebo to również miejsce przebywania Boga. I tak często w wypowiedziach Pana Jezusa my to widzimy. Ojcze nasz, który jesteś w niebie. Nasza słynna modlitwa pańska. Ojcze nasz. Albo też mówił o Ojcu, który jest w niebie. I tu mamy kilka miejsc z Ewangelii według Mateusza. Mówił o swoim Ojcu, który jest w niebie. Albo oczekujemy Jezusa, który przychodzi z nieba. To Paweł w kilku wersetach w listach do Tesaloniczan. Albo Jezus, odchodząc z tej ziemi, mówi: wstępuję do Ojca mego i do Ojca waszego, do Boga mego i Boga waszego. Ale potem, gdy patrzyli, jak odchodzi w Dziejach Apostolskich, to widzieli, że odchodzi do nieba, a potem przez niebiosa przeszedł, jak mówi nam list do Hebrajczyków. A więc Ojciec i niebo są włączone w różnych słowach, wyrażeniach. Teraz przebywa w niebie ze swoim Ojcem, albowiem Chrystus wszedł do samego nieba. Hebrajczyków, rozdział 9. I stąd właśnie mamy wniosek, że być z Chrystusem to być z Ojcem w niebie. Taki prosty wniosek wypływa z tego wszystkiego. Żyć w niebie to oznacza być z Chrystusem. Wybrani żyją w Nim, w Chrystusie, już tutaj. I to jest ta właściwość apostoła Pawła, on to odkrył. Pamiętajmy, tego faryzeusza Jezus powołał po to, żeby on odkrył te wszystkie tajemnice duchowe nowej rzeczywistości, nowego świata. I żeby to, co było w starym zasadą, tutaj mógł wydobyć jako tę zasadę nowego życia. I stąd on mówi, że nasze życie jest w Nim. Wszystko jest w Chrystusie osadzone. I właśnie w Chrystusie będąc, chrześcijanin odnajduje swoją prawdziwą tożsamość. Swoje prawdziwe ja. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany, żyję już nie ja, lecz we mnie żyje Chrystus. Pamiętamy to słynne zdanie apostoła Pawła z listu do Galatów. A więc żyć To pełne słowo żyć przez duże rzet oznacza być z Chrystusem tam, gdzie On przebywa. Bo tam jest życie, gdzie On jest, tam jest królestwo, gdzie jest król. Jezus niejako otworzył nam niebo. Otworzył przez swoją śmierć na Golgocie. Śmierć, którą poniósł za nas, ale też i później zmartwychwstanie, które poniósł dla nas. I tak na marginesie zmartwychwstania, to wiedzmy, że na krzyżu umarł nie człowiek, lecz Bóg. Bóg, który stał się człowiekiem. Dlatego śmierć nie mogła go ugryźć, powstrzymać. Gdy Jezus umarł na Golgocie, to znalazł się w swoim żywiole, w swoim świecie. Znalazł się tam, gdzie jest i dzisiaj, gdzie był wcześniej, gdzie zawsze jest. I to jest tak bardzo ważne, abyśmy nie traktowali Jezusa jak człowieka, który musiał zmartwychwstać, żeby żyć. On zawsze żyje. Po prostu, gdy na Golgocie umierał, to opuścił swoje ciało, podobnie jak i my. Ciało swoje opuszczamy, by odejść do wieczności, do Jezusa. A On po prostu opuścił swoje ciało, ale gdy wrócił na ziemię, to już w innym ciele. I ten akt zmartwychwstania, to wszystko, co się wydarzyło na Golgocie, w trakcie tych 3 dni, potem w ciągu tych 40 dni, to wszystko uczynił dla nas, by nam otworzyć niebo, bo On jest drogą. On jest tym pierwiastkiem zmartwychwstania. A więc patrzmy na Jezusa jako na Boga, który stał się człowiekiem, wcielił się, słowo ucieleśnione, i On nam otworzył drogę, abyśmy również mogli żyć Jego życiem. I to właśnie życie ludzi błogosławionych polega na korzystaniu w pełni z owoców odkupienia dokonanego przez Chrystusa. On nas włącza do swojej niebiańskiej chwały, nas, którzy uwierzyliśmy w Niego, ale też i którzy uwierzywszy pozostajemy wierni Jego woli. To jest bardzo ważne. Zacząć, kontynuować i dokończyć. Więc niebo jest szczęśliwą wspólnotą tych wszystkich, którzy są doskonale w pełni zjednoczeni z Chrystusem. Czym jest niebo, a właściwie jakie ono jest? Oczywiście, że nie możemy w pełni pojąć tę całą rzeczywistość, jaka nas tam czeka. A Biblia nam tylko podaje pewne przesłanki. Chcielibyśmy się im przyjrzeć, oczywiście nie w szczegóły wchodząc, bo to nie są ważne, ale ujmując rzecz od strony istoty. Więc najpewniejszym faktem jest to, że w niebie będziemy w bezpośredniej obecności Boga. Po prostu zamieszkamy w domu Ojca. I Pan Jezus powiedział kiedyś: w domu mego Ojca jest wiele mieszkań. Jeśli by tak nie było, to czy powiedziałbym wam, że idę przygotować wam miejsce? Gdy pójdę i przygotuję wam miejsce, znowu przyjdę, zabiorę was do siebie, abyście tam, gdzie ja jestem, i wy byli. I zauważcie, Pan Jezus, będąc na ziemi, mówi: abyście tam, gdzie ja jestem, i wy byli. Nie mówi: gdzie ja będę i żebyście wy byli. To właśnie jest to, co mówiłem wcześniej. To jest Bóg objawiony w ciele i żył jako pełny człowiek, będąc pełnym Bogiem. To jest tajemnica właśnie boskości Chrystusa na ziemi. I tego nie wolno zapominać. Tego nie wolno pomijać. Gdy potem się rozważa, ja szczególnie jestem tutaj tak troszkę rozgniewany, gdy niektórzy mówią, co się działo z Jezusem, gdy Jego ciało było w grobie, a On gdzie w tym czasie był. I potem są różne dywagacje i czasami one są obraźliwe dla Jezusa. Dlatego tu zwróćmy uwagę, tam, gdzie ja teraz jestem, mimo że przebywa z nimi, że do nich mówi, abyście wy też tam byli. Więc dla nas jest to przyszłość. A w Chrystusie Jezusie jest zawsze wszystko teraźniejszością. I to są sprawy tajemnicze, ale rzeczywiste. To są duchowe rzeczy. I właśnie w niebiesiech, gdy już będziemy po drugiej stronie, to wszystko się stanie nam jasne. nawet gdy odejdziemy z tego świata, zanim On przyjdzie i będziemy już po drugiej stronie, pamiętamy, o czym mówiliśmy w poprzednim rozważaniu, sąd ostateczny i o tym naszym panowaniu z Chrystusem na tronach właśnie w tym okresie przejściowym. I apostoł Paweł powiada w Koryntian 13 rozdział, pierwszy list. Teraz bowiem widzimy niejasno, jakby w lusterku, jakby w zwierciadle, ale kiedyś ujrzymy twarzą w twarz. Teraz poznaję cząstkowo, ale kiedyś poznam tak, jak jestem poznany. I gdy chodzi o Biblię, to najpełniejszy obraz nieba przekazuje nam Księga Apokalipsy. I tam niebo jest przedstawione jako miejsce aktywności. Tak, tam cały czas jest działanie. Tam ludzie, którzy odeszli do wieczności, nie tkwią w bezruchu jak w Szeolu, ale jest pełne miejsce aktywności również i nas, również i ludzi Chrystusa, którzy są tam razem z Nim i jeszcze nie są w niebie tym w pełni. To dopiero będzie możliwe, gdy będzie nowe niebo i nowa ziemia. Ale w tej przejściowej sytuacji cząstkowo już, ale ta cząstkowość jest o wiele większa niż dzisiaj, oni już przebywają i są aktywni. Jest tam również niespotykane piękno i z opisów apokaliptycznych widzimy to piękno. Również jest tam różnorodność niczym nieograniczona, a także i niewymowna radość. Tak właśnie usiłowałem skupić w tych kilku zdaniach, w czterech zdaniach, ten piękny obraz nieba w Apokalipsie. Aktywność, piękno, różnorodność i pełna radość. Jan w wizji nieba najpierw zauważył tron Boga. Czwarty rozdział nam wskazuje. Będziemy później czytać rozdział 21, 22. Poprzednio żeśmy rozdział 20 omawiali, pamiętamy, o sądzie ostatecznym, począwszy od diabła, a potem i skończywszy na ludziach. Natomiast teraz mamy rozdziały 21, 22, ale zanim tam przejdziemy, to rozdział 4. To jest ta wizja nieba i Jan widzi najpierw tron Boga. I pozwólcie, że odczytam te fragmenty 4 rozdziału Apokalipsy od wiersza 2. Zaraz doznałem zachwycenia w duchu. Oto tron stał w niebie, a na tronie ktoś siedział. Ten, który siedział, z wyglądu podobny był do kamienia jaspisu i krwawnika, a dookoła tronu była tęcza podobna do szmaragdu. Wokół tronu było 24 trony. Na tronach siedziało 24 starszych, którzy byli odziani w białe szaty, a na głowach mieli złote wieńce. Ci starsi, tam jest w oryginale prezbiterzy. Od tronu wychodziły błyskawice, głosy i gromy, a przed tronem paliło się 7 lamp ognistych, które są 7 duchami Boga. Przed tronem też znajdowało się jakby szklane morze podobne do kryształu. Pośrodku tronu natomiast i wokół tronu były 4 istoty żyjące, pełne oczu z przodu i z tyłu. Pierwsza istota, żyjąca istota, podobna była do lwa. Druga podobna do wołu. Trzecia miała twarz jakby ludzką, a czwarta podobna była do orła w locie. Każda zaś z 4 istot żyjących miała po 6 skrzydeł, dookoła i wewnątrz były pełne oczu. I bez odpoczynku dniem i nocą mówią: święty, 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 Pan Bóg Wszechmogący, ten, który był i który jest i który przychodzi. A kiedy istoty żyjące oddadzą chwałę, cześć i dziękczynienie temu, który na tronie siedzi i żyjącemu na wieki wieków, wtedy 24 starszych upada przed siedzącym na tronie, oddaje pokłon żyjącemu na wieki wieków i rzuca swoje wieńce przed tronem, mówiąc: jesteś godny, nasz Panie i Boże, wziąć chwałę i cześć i moc, ponieważ Ty wszystko stworzyłeś i z Twojej woli to było i zostało stworzone. Co możemy powiedzieć o tym fragmencie? po prostu Jan opisał to, co widział, tak jak potrafił. Użył ziemskich pojęć. Usiłował porównać to, co widział, do czegokolwiek na ziemi. Oczywiście nie był w stanie. To są dwa oddzielne światy. Dlatego też użył takich różnych określeń, gdy chodzi o widok poszczególnych przedmiotów, osób, a też i o ich aktywność. I my tego nie pojmiemy. Nie pojmiemy tak długo, aż sami to zobaczymy własnymi oczami. A więc ten, kto należy do Jezusa, właściwie ten, kto jest Chrystusowy, może oczekiwać tych wspaniałości pod warunkiem, że wytrwa do końca w wierze w Chrystusie Jezusie. I nam w tym pomaga czytanie Pisma Świętego, modlitwa i codzienne posłuszeństwo Chrystusowi w naszym codziennym życiu. I gdy patrzymy do Biblii, to widzimy, że właśnie o niebie te dwa rozdziały ostatnie nam pięknie opisują. I spójrzmy na pierwsze dwa wersety rozdziału 21. Jan mówi: zobaczyłem nowe niebo, nową ziemię. Pierwsze niebo bowiem i pierwsza ziemia przeminęły. I nie ma już morza. I zobaczyłem miasto święte, nowe Jeruzalem, które zstępuje z nieba od Boga, przygotowane jak panna młoda, przystrojona dla swego męża. W rozdziale poprzednim, 20, o czym mówiliśmy ostatnio, apostoł Jan opisał los ludzi potępionych, na których padł wyrok wykluczenia od społeczności, od bliskości, od bezpośredniego kontaktu z Bogiem i to wykluczenia już na wieki, a wiemy, że oni sobie sami ten los wybrali, bo odrzucili Chrystusa. I teraz Jan w tych rozdziałach opisuje radość ludzi błogosławionych, tych, którzy konsekwentnie opowiedzieli się po stronie Chrystusa. Otrzymał on wgląd jakby w świt, w coś, co dopiero się rozpoczyna, jak się dzień rozpoczyna rannym świtem, tak on właśnie taki początek wiecznego dnia obejrzał. Dnia, gdzie, czy w którym włada pokój i sprawiedliwość. Już się odbył sąd ostateczny, świat został oczyszczony, zapanowała radość i harmonia. I teraz mamy pytania. Jakie jest znaczenie nowego nieba i nowej ziemi, które widzi? O co w tym chodzi, że musi być nowe, jedno i drugie? W jakim sensie ono jest nowe? Jak mamy rozumieć informację, że pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły? Czyżby to oznaczało unicestwienie obecnego świata i wprowadzenie w jego miejsce całkowicie nowego stworzenia? I tak ludzie, którzy nie wnikają w sedno sprawy, co my usiłujemy cały czas robić, będą mówić, jak słyszą, tak mówią. Tymczasem trzeba pomyśleć i się zastanowić, o co Bogu chodzi, jaka jest istota rzeczy. I patrząc do Starego Testamentu, już prorocy mówili o rozpadzie, tak, rozpadzie nieba i ziemi. I tu mamy werset z Psalmu 102, z Izajasza 34 i rozdział 51. To wszystko oczywiście będzie w konspekcie na koniec całego cyklu. Podobnie apostoł Piotr zapowiedział spalenie lub zagładę świata, po którym mają nastać nowe niebiosa i nowa ziemia, w których mieszka sprawiedliwość. Także i nasz Pan Jezus ogłosił, że niebo i ziemia przeminą, ale słowa Jezusa nie przeminą. A więc z pozoru się wydaje, że stare zostanie usunięte, że się pozbędziemy starego, by zastąpić całkowicie nowym stworzeniem. Ale są istotne argumenty, które prowadzą do wniosku, że jest to interpretacja niepoprawna. Dlaczego? Bo gdy patrzymy na istotę rzeczy, w tym przypadku niech Paweł nam pomoże, to mówiąc o obecnym stworzeniu, o tym, co się jest dzisiaj dzieje, co jest wokół nas, to list do Rzymian 8 rozdział powiada, że to stworzenie z tęsknotą oczekuje objawienia synów Bożych, gdy będzie wyzwolone z niewoli skażenia. A więc nowe niebo i nowa ziemia to będzie stworzenie odnowione. Ono będzie doprowadzone do takiego celu, który od zawsze był ich przeznaczeniem. I właśnie w tym okresie, gdy Adam się znalazł na ziemi, to wszystko uległo degradacji z powodu grzechu człowieka i samego człowieka, ale przyszedł drugi Adam, który to wszystko odradza. A więc jest mowa o istocie rzeczy, czyli nowym narodzeniu. Dlatego też Paweł, mówiąc o istocie nowego narodzenia, powiada, jeśli ktoś jest w Chrystusie, ten jest nowym stworzeniem. Stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. I ten wyraz przeminęło jest w tym wersecie, 2 Koryntian 5 rozdział, wiersz 17, a również i w tamtym tekście, który czytaliśmy na początku, z Apokalipsy 21, pierwszy wiersz, gdy jest powiedziane, że pierwsza ziemia i pierwsze niebo przeminęły. Więc wyraz przeminęło wcale nie oznacza, że człowiek przemija razem ze swoim starym, znika, jest unicestwiony i się nagle pojawia nowy człowiek. Przecież wiemy, że to się odbywa cały czas w tym samym człowieku, który staje się nowy, mimo że wszystko jest jakby niezmienione, jakby niewidoczne. Dlatego, że to są aspekty duchowe, a nie aspekty fizjologiczne, aspekty materialne, widoczne. I dlatego chcielibyśmy pogłębić swoje rozumowanie, mówiąc stary i nowy. To nie chodzi o ustąpienie rzeczy starych, gdy się rodzą nowe. Podobnie jak nikt z nas nie zmienił swojego wyglądu, nazwiska, imienia, charakteru, tylko to wszystko zostało na nowo stworzone i jest nowy człowiek mimo tej starej struktury. A więc jest odnowiony i uwolniony od tego, co poprzednie. I stworzenie oczekuje, że będzie ono odnowione, wyzwolone z niewoli skażenia, więc pozbawienie skażenia sprawia, że stare staje się nowym. To jest właśnie istota odrodzenia. Przejście od Adama do stanu w Chrystusie jest przemianą starego w nowe. Teraz jestem na nowo stworzony w Chrystusie Jezusie. Już od Adama przeszedłem do Chrystusa, jestem już nie w Adamie, jestem w Chrystusie i stąd nastąpiła przemiana mego całego życia, mojej istoty w człowieka zupełnie nowego. Bo unicestwienie obecnego stworzenia świadczyłoby, że nie spełnił się Boży zamiar, gdy chodzi o stworzenie świata i człowieka. A to by się sprzeciwiało doktrynie o osobie Boga, o istocie Boga, o atrybutach Boga. Bo samej definicji istoty Boga Bóg nie może doznawać niepowodzeń. On sam jest niezmienny i też cokolwiek On postanowi jest niezmienny. On nie zmienia zdania, gdy chodzi o Jego istotę, z Jego punktu widzenia, gdy chodzi o Jego działanie w stosunku do nas, to nam się wydaje, że On zmienia zdanie, ale to chodzi o Jego taktykę działania wobec nas. Natomiast gdy chodzi o Jego istotę, On jest niezmienny i On też nie ponosi żadnego niepowodzenia. A więc cel Stwórcy został uwidoczniony w fakcie, że wszystko zostało stworzone w Jezusie przez Niego i dla Niego. Zauważmy te określenia, List do Kolosan, rozdział 1 i wiersz 16. Bóg to tworzył nie jakby gdzieś na zewnątrz, tworzył to w sobie. Tworzył to w Jezusie, przez Jezusa i dla Jezusa. Dlatego też i całe stworzenie może zostać przywrócone do pierwotnego stanu, bo w Chrystusie, Kolosan 1, rozdział 20 wiersz, wszystko, co jest na ziemi i na niebie, pojednało się z Nim dzięki przywróceniu. Tam jest mowa o przemienięciu starego, a tu jest mowa o przywróceniu pokoju przez krew krzyża Jego. A więc jest to ten cud, gdy Bóg stwarza coś na nowo w tej starej istocie, w starej strukturze, stwarza wszystko na nowo i to jest możliwe tylko dla naszego prawdziwego, żywego Boga Stwórcy. I stąd nowe niebo i nowa ziemia, gdy o tym mówimy, to rozumiemy jako wypełnienie. Wypełnienie czasu odnowienia wszechrzeczy, o czym od wieków mówił Bóg przez usta świętych proroków. To apostoł Piotr to zdanie powiedział w Dziejach Apostolskich, w rozdziale 3, wiersz 21. Albo też jak Pan Jezus nazwał to palingenezja, czyli odrodzenie. Zaprawdę powiadam wam, że wy, którzy poszliście za mną przy odrodzeniu, to jest to właśnie palingenezja, przy odrodzeniu, gdy wszystko będzie na nowo stworzone, mimo że nie przestało istnieć. Nawet nasza śmierć jest śmiercią duchową przecież, gdy umieramy dla świata, dla grzechu, w sensie duchowym. I nagle się nasze całe wnętrze, nasze motywacje, nasz charakter, wszystko się nagle przekształca i jest wzbogacone. Ja to nieraz mówię, wszystkie nasze minusy otrzymują kreskę pionową i stają się plusami. To właśnie jest to odrodzenie. Gdy Syn Człowieczy zasiądzie na tronie swojej chwały i wy zasiądziecie na 12 tronach i będziecie sądzić 12 plemion izraelskich, wszystko staje się całkowicie nowe, mimo że chodzi o tych samych ludzi, gdy chodzi o Izrael, o tych apostołów, gdy chodzi o nas. No a teraz przejdziemy do tej innej sprawy, która w tych tekstach, które czytaliśmy w tych dwóch wersetach, była czytana. Więc przeminęły niebo i ziemia, ale morza już nie ma. I znów ktoś by powiedział, że morze to jest zło samo w sobie, dlatego już go nie ma. Oczywiście to jest takie, no nie chcę użyć słowa, ale prostackie podejście do sprawy. Musimy spojrzeć na istotę, o to, na to, o co chodzi. Tu chodzi o to, że ono było, szczególnie w tamtych czasach, czymś wrogim człowiekowi. I my sami mamy te ambiwalentne uczucia, gdy chodzi o morze. Z jednej strony pełni podziwu jesteśmy, zachwytu i jedziemy na wakacje nad morze. I się w tej chwili odbywa kongres naszego kościoła w Dziwnówku, nad morzem właśnie. Ale ileż grozy mamy i przerażenia, gdy to morze staje się potężnym żywiołem, który nas pokonuje. I stąd, szczególnie w tamtych czasach, ludzie wiedzieli, że to morze wywołuje no, straszne rzeczy. Zawsze było morzem nieprzyjaznym. Na przykład w wierzeniach mitologicznych w czasach Jana takie były różne pojęcia. Babilońskie opowiadanie o stworzeniu świata i o długotrwałej walce między Mardukiem, Bogiem stworzenia, a Tiamat, smokiem chaosu, jest informacja, że Tiamat mieszka w wodach zgromadzonych pod firmamentem. Dla Egipcjan morze było tym, co pochłania wody Nilu, a przez to ich pola zostają suche, a więc morze im zabiera życiodajną wodę. W czasach Jana odbywały się podróże, dalekie podróże morskie, ale nie było kompasu. Dlatego starano się podróżować wzdłuż wybrzeży. W księdze Wyrocznia Sybilli mówi się, że w czasach ostatecznych morze wyschnie, a w księdze w niebowstąpienie Mojżesza stwierdzono, że morze ostatecznie wróci do otchłani. I tak koniec istnienia morza w przekonaniu żydowskim był końcem istnienia sił przeciwnych Bogu i człowiekowi. I Jan tutaj opisując to mówi, że właśnie to wrogie człowiekowi morze trzyma w swych głębinach ciała niezliczonych ludzi, którzy zginęli w jego wodach. I stąd jest koncepcja, by morze oddało umarłych w chwili sądu ostatecznego. Ten spokój jego wód rozlanych jest zwodniczy. Skłonność do gwałtownego narastania fal jest obrazem dla niestabilności grzeszników. Księga Izajasza powiada, że grzesznicy wyrzucają jak morze, jak fale, ten brud i kał swego wnętrza. Też, ponieważ szczególnie wtedy wody morskie oddzielały ludy, narody od siebie. I usunięcie tych wód morza mogło symbolizować harmonijne zjednoczenie ludzkości, a też i bezpieczeństwo dla całej ludzkości w tym świecie odnowionym. Więc dzisiaj my mamy inne spojrzenie na tę rzeczywistość. Opanowujemy świat, podróżujemy już nie okrętami, na przykład za ocean, ale lecimy kilka godzin samolotem. Więc mamy inne podejście, dlatego musimy zrozumieć, co Jan myślał wtedy i jego czytelnicy, gdy się mówiło o morzu, które trzymało w swoich głębinach tyle istnień ludzkich. A teraz mamy inne pojęcie w tych dwóch wersetach. Miasto święte, nowe Jeruzalem. Miasto, które zstępuje z nieba od Boga i to miasto jest rozumiane w tej księdze, w tamtych czasach, jako przeciwieństwo dla innego miasta. Miasta, które ma nazwę Sodoma i Egipt albo Babilon. I tu mamy 11 rozdział, 18 rozdział, występujące te inne miasta. I tamto miasto znikło z powodu gniewu Bożego Sądu. 14 rozdział, 18 rozdział Apokalipsy o tym mówią. Natomiast Jeruzalem nie zniknie. Ono jest miastem, co tu jest bardzo mocno podkreślone, a nie tylko tutaj, ale również i Hebrajczyków, wiele wersetów, Galatów, Piotra. Miastem zbudowanym na trwałych fundamentach. Miastem wolnym, miastem Boga żywego. Jest ono święte, ponieważ i Bóg jest święty, i naród, który tworzy to miasto, również jest święty. I trzeba wiedzieć, że Apokalipsa nawiązuje do ciągle żywego marzenia Żydów, a mówimy o tamtych czasach, w pierwszym wieku, do marzenia odbudowy Jeruzalem, tego miasta świętego. A wiemy, że ono w roku 70 zostało zniszczone. Dlatego też ta myśl może mieć pochodzenie i heleńskie, i żydowskie. Na przykład Platon do światowej myśli filozoficznej wniósł koncepcję idei albo formy. I według niego w świecie niewidzialnym jest jakaś idea. Idea wszystkiego tego, co na ziemi istnieje lub ma zaistnieć. Jakaś forma czegoś, co u nas tutaj na ziemi znajduje swoje odbicie. A więc wszystko to, co jest na ziemi, jest niedoskonałym odbiciem niebiańskich rzeczywistości. Ponieważ istnieje Jeruzalem ziemskie, to ono jest kopią Jeruzalem niebiańskiego. I ta myśl jest widoczna na przykład w wizjach żydowskich, w pismach żydowskich w okresie pomiędzy Starym a Nowym Testamentem, to jest około 350 lat. I tam napotykamy na przykład w drugiej księdze Ezdrasza, to jest apokryf, w księdze Barucha, takie różne stwierdzenia, ja teraz je tylko przywołam, już nie podając dokładnie skąd one są wzięte. Ezdrasz powiada, że w mesjanicznym wieku pojawi się niewidzialne dotąd Jeruzalem. W innym miejscu on powiada, że ma wizję, w której dane było mu oglądać ludzkimi oczami widok niebiańskiej chwały. Baruch powiada, że Bóg uczynił niebiańskie Jeruzalem przed stworzeniem raju i że Adam widział to miasto, zanim zgrzeszył, i że zostało ono w widzeniu pokazane Abrahamowi, a Mojżesz widział je na górze Synej, a teraz jest ono miejscem zamieszkania Boga. Więc spójrzmy, jak już wtedy sobie tworzono tę ideę, z tym, że apostoł Paweł również coś o tym pisze, ale apostoł Paweł już pisze z natchnienia Ducha Świętego. I w liście do Galatów, 4 rozdział, 26, on pisze o Jeruzalem, które jest w górze. A też i natchniony autor listu do Hebrajczyków wspomniał o Jeruzalem niebieskim, czyli 12 rozdział, wiersz 22. A więc coś w tym musi być, z tym, że to wszystko ma swoją pełnię w Jezusie Chrystusie. Nie w teoriach, nie w faktach, nie w hipotezach, tylko w osobie. Wszystko zawsze ma w Chrystusie. W Nim zostało stworzone, przez Niego, dla Niego i stąd jest to prawdziwe i pewne. To nie jest Platon, to nie są apokryfy. To Chrystus sprawia, że to Jeruzalem ma pewne znaczenie, mimo że nie takie dosłowne, jak w marzeniach tamtych ludzi. To żydowskie podłoże sprawia, że Żyd w synagodze taką odmawia modlitwę. I do Jeruzalem, twego miasta, powróć z radością i zamieszkaj tam, jak przyobiecałeś. Odbuduj je szybko w naszych dniach, znieś budowle wieczne i tron Dawida szybko ustaw tam, błogosławiony bądź, o Panie, budowniczy Jeruzalem. A więc Bóg ma wznieść te wieczne budowle i oni cały czas się o to modlą i oczekują, oczywiście oczekują Mesjasza. Nie Jerozolimy, ale Mesjasza, który to wszystko uosobi, uczyni. I ta wizja nowej Jerozolimy, którą miał, jak widzimy, Jan, ma wiele wspólnych elementów z oczekiwaniami proroków. I to jakby było echo Starego Testamentu w Apokalipsie Jana. I tutaj mamy takie przykłady z Księgi Izajasza, z Księgi Ageusza, z Księgi Ezechiela i niektóre z nich teraz przywołam. Oto, mówi Bóg do Izajasza, ja stworzę nowe niebo, nową ziemię i się nie będzie wspominało rzeczy dawnych i nie przyjdą one na myśl nikomu. Spójrzmy, nie jest powiedziane, że się nie będzie wspominało starej ziemi, tylko rzeczy, a więc to wszystko będzie odrodzone, a nie na nowo stworzone, a tamto będzie unicestwione. Izajasz mówi o stworzeniu przez Boga nowego nieba, nowej ziemi, na której życie będzie aktem ciągłego oddawania czci Bogu. Rozdział 66. Ezechiel widzi odbudowane Jeruzalem, to są rozdziały 40 i 48, a w rozdziale 48 mówi o 12 bramach. W księdze Enocha, na przykład w księdze apokryficznej Enocha, czytamy: ja przemienię niebo, uczynię je wiecznym błogosławieństwem i światłem. Ja przemienię ziemię, uczynię ją błogosławieństwem. To nowe stworzenie będzie trwało na wieki, mówi Enoch. Pierwsze niebo przeminie, pojawi się nowe niebo, światło nieba będzie 7 razy jaśniejsze, a nowe stworzenie będzie trwało na zawsze. Albo Baruch mówi, wszechmocny poruszy stworzenie, by je odnowić, a Ezdrasz jeszcze dodaje, Bóg odnowi swoje stworzenie. Nawet i wyrocznia Sybilli podaje, miasto umiłowane przez Boga było jaśniejsze od gwiazd, słońca i księżyca, zbudował je jak klejnot świata, a w środku ustawili świątynię ze wspaniałym sanktuarium, ogromną wieżą, która dotykała mur i była dla wszystkich widoczna, by wszyscy wierni, sprawiedliwi mogli widzieć chwałę niewidzialnego Boga, wizję radości. W księdze Tobiasza czytamy, bramy Jeruzalem będą odbudowane z szafiru, ze szmaragdu, wszystkie mury twoje z drogich kamieni, wieże Jeruzalem będą zbudowane ze złota, wały ochronne ze szczerego złota, ulice Jeruzalem rozbrzmiewać będą pieśniami wesela, a wszystkie mieszkania ich zawołają halleluja. I jak widać, te opisy przywołane i z Apokalipsy się nakładają. Bo w Apokalipsie też widzimy drogie kamienie, ulice, budynki ze złota, ulice oczywiście ze złota, stale otwarte bramy, widzimy światło Boże, które zastępuje światło słońca i księżyca, widzimy narody, które przybywają i wnoszą swoje dary. Smutek ma być zapomniany, grzech przezwyciężony, ciemność na zawsze przestaje istnieć, czas już jest nieograniczony poprzez i trwa przez całą wieczność. To ciągle utrzymuje się przekonanie, świadectwo trzech rzeczy i wtedy, i tutaj. Tęsknoty ludzkiej duszy za nieśmiertelnością, wrodzonego poczucia grzeszności swojej własnej oraz wiary we wszechmogącego wiecznego Boga wiekuistego. I trzeba zauważyć, że to wszystko, te marzenia, wymagały ogromnej wiary, bo w tym czasie Jeruzalem było w gruzach, ale wierzono, że Bóg to miasto odbuduje. I te nadzieje wyrażali terminami rzeczy materialnych. Dlatego też są takie modlitwy i takie opisy. Ale na koniec jeszcze tego fragmentu chcę podać taką pewną rzecz specyficzną. To miasto, Jeruzalem, które z nieba wstępuje, nie ma żadnego wyróżnika. Wyróżnika. Tak pomyślałem teraz, gdy ktoś zobaczy wieżę Eiffla, od razu wie, że chodzi o Paryż. Ktoś zobaczy Big Ben, już wie, że chodzi o Londyn. Ktoś spojrzy na dany jakiś emblemat czy jakieś wyrażenie i już wie, o co chodzi. Tutaj nie ma żadnego takiego wyróżnika, żadnego herbu. Nic nie jest obrazem, egzemplifikacją tego miasta, bo najważniejszym atrybutem tego miasta są mieszkańcy. Nie Bóg, nie Jezus, lecz mieszkańcy. Zobaczcie, jak to jest przedstawione w Apokalipsie. Ludzie odkupieni przez Baranka Bożego są obywatelami tego świętego miasta z nieba. Jego wygląd jest podobny do oblubienicy przyozdobionej dla swego męża. Baranek jest oblubieńcem, z którym oblubienica Kościół się jednoczy w stanie wiecznego błogosławieństwa. I o tym mówi 19 rozdział Apokalipsy, a na przykład też 5 rozdział listu do Efezjan. I właśnie święci, ludzie odrodzeni przez Jezusa Chrystusa, stanowią komponent nowego Jeruzalem. Komponent, który tętni życiem. I to w taki sam sposób, jak na ziemi byli żywymi kamieniami, pamiętamy, Piotr o tym pisze, te żywe kamienie tworzyły tę duchową świątynię na ziemi, kamieniem węgielnym, tym zwornikiem tej budowli duchowej na ziemi jest sam Jezus Chrystus i to samo teraz ci ludzie, te żywe kamienie na tym żywym fundamencie tworzą to nowe Jeruzalem, które od Boga wstępuje z nieba. Teraz spójrzmy na wersety 3 i 4, oczywiście rozdział 21. I usłyszałem donośny głos od tronu, jak mówił: oto miejsce przebywania Boga z ludźmi i będzie mieszkał z nimi. Oni będą Jego ludem, a On, ich Bóg, będzie Bogiem z nimi. I otrze wszelką łzę z ich oczu, śmierci już nie będzie, ani żałoby, ani krzyku, ani bólu już nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły. Zauważmy znów rzeczy, nie niebo, nie ziemia, lecz rzeczy. A więc przemija wszystko to, co psuje ziemię, psuje niebo, psuje człowieka, gdy ten sam człowiek staje się nowym człowiekiem, jak niebo i ziemia. I to jest, że Bóg będzie z nimi. I to podane z tronu obwieszczeniem. W istocie jest obwieszczeniem wypełnienia wszystkich Bożych obietnic przymierza. Kochani, spójrzmy na istotę rzeczy. Nie skupiajmy się na szczegółach rozmaitych, ale patrzmy na istotę rzeczy. O co chodzi w tym wszystkim? Tutaj się wypełniają wszystkie Boże obietnice, jakie zawarł w przymierzach. A więc Stwórca będzie przebywał ze swym stworzeniem w pełnej harmonii. Już w Księdze Kapłańskiej, rozdział 26, to jest trzecia Księga Mojżesza, jak ktoś się nie orientuje, ale my używamy już tych uniwersalnych określeń. Umieszczę ten przybytek mój wśród was i dusza moja nie obrzydzi was sobie. Będę się przechadzał wśród was, będę waszym Bogiem, a wy będziecie moim ludem. To była mowa na pustyni, to była mowa tam, gdzie lud pielgrzymował, a więc Bóg już tam im obiecywał, że będzie wśród nich, a oni będą jego ludem. Chodziło o harmonię, oczywiście wtedy jeszcze nie do zrealizowania w pełni, ale teraz jest to możliwe, gdy już wszystko jest na nowej ziemi i nowych niebiosach. Też i ta obietnica była zapowiadana przez Ezechiela, Jeremiasza, Zachariasza. Zawrę z nimi przymierze pokoju. Pamiętamy, mówi Jeremiasz, nie takie, jak kiedyś z nimi zawarłem. Ale teraz wracamy do świątyni i postawię swoją świątynię wśród nich na wieki. I będę wśród nich mieszkał, będę ich Bogiem, oni będą moim ludem. Więc to były zapowiedzi już dawno, dawno czegoś, co dopiero w Chrystusie Jezusie, a potem jeszcze długo, długo, długo muszą czekać i teraz też to się czeka, aż to się wreszcie stanie rzeczywistością, o czym my mówimy w tym naszym wykładzie. Jan teraz słyszy bardzo wyraźnie, że Bóg zamieszka z ludźmi, którzy przybyli z ziemi. Nie z narodem izraelskim, nie. Ale ze wszystkich krańców ziemi ludzie przybyli i oni teraz będą jego ludem, są jego ludem. I to jest stara obietnica dana jeszcze Abrahamowi, że w jego potomstwie będą błogosławione wszystkie narody. A to oznaczało, że cała ludzkość przez Chrystusa, który był według ciała potomkiem Abrahama, otrzyma to błogosławieństwo. I to błogosławieństwo przeszło na ludzkość przez osobę i dzieło Jezusa. I właśnie Jan widzi spełnienie tej obietnicy w tej chwili, gdy się pojawia nowe Jeruzalem. I obecność Boga wśród jego ludu sama w sobie jest gwarancją, że raj utracony został przywrócony. Oczywiście pojęcie raj też jest symboliką. Tu nie chodzi o jakieś miejsce, nie chodzi o te wszystkie szczegóły. To są obrazy, które mówią nam o bezpośrednim kontakcie z żywym Bogiem. I teraz w Chrystusie możemy powiedzieć, że nawet więcej niż przywrócony. To nie chodzi, że tamto przyszło, nie. Tu mamy coś o wiele bogatszego, wspanialszego, o czym będziemy mówić później. I ogłoszenie ludziom odkupionym z każdego narodu, że sam Bóg będzie z nimi, ma ten sens, że otrze wszelką łzę z ich oczu, nie będzie śmierci, nie będzie smutku, krzyku, mozołu. Już Izajasz mówił, że wrócą odkupieni przez Pana, pójdą na Syjon z radosnym śpiewem, że wieczna radość owionie ich głowę, dostąpią wesela i radości, a troska i wzdychanie znikną. Halleluja! To w trzech miejscach mówi Izajasz, 35 rozdział, 51, 65. Albowiem wyjaśnia donośny głos w uszach oczywiście Jana, pierwsze rzeczy przeminęły, a to oznacza, że wszystko, co zniekształcało, wszystko, co deprecjonowało dzieło stworzenia i społeczeństwo ludzkie, wszelki smutek, cierpienie i śmierć jako wróg ostatni, to wszystko już nie będzie rzucać nawet cienia. W tym świętym mieście nie będzie już dłużej znane, to będzie wszystko nowe. Jest to również i obietnica w tych wersetach, w tej zapowiedzi, bliskiej więzi Boga z ludem, z ludźmi, połączonej wraz ze wszystkimi konsekwencjami. Bóg będzie mieszkał z ludźmi, mieszkać. Dzisiaj mówimy, pamiętamy, mieszkajcie we mnie, a ja w was, mój Pan Jezus. Jak latorość nie może przynieść owocu, nie ma życia, usycha, gdy nie jest w krzewie. Tu właśnie jest realizacja tego, tej zasady, tej istoty rzeczy życia wiecznego. I ten wyraz mieszkanie to jest namiot. Ten wyraz skene znaczy namiot, zwyczajny namiot, podobnie jak przybytek na pustyni był również namiotem, mimo że tam Bóg mieszkał, ale było to coś tymczasowego. Natomiast tutaj Bóg zamieszka wśród ludzi na zawsze. Zawsze będzie obecny wśród nich. To już nie będzie coś tymczasowego, lecz wiecznego. I właśnie w tym świecie, obecnie, dzisiaj, częściowo korzystamy z Bożej obecności. Ale tam, w niebie, będziemy z niej korzystać już na stałe. I pamiętamy, gdy Bóg mówił do Izraela: umieszczę przybytek mój wśród was, będę się wśród was przechadzał, albo że będę ich Bogiem, oni będą moim ludem, albo Ezechiel mówi, że będę mieszkał między nimi. To chodzi o intymną społeczność z Bogiem, którą tak pięknie Salomon w swojej pieśni wyraził: ja należę do mego miłego, a mój miły należy do mnie. Taka bliska, stała więź z Bogiem. Ona przynosi, że wszystko to, co było nam znane na ziemi, łzy, smutek, krzyk, ból, wszystko to znika, radość naszą głowę jak welon owionie, mówi Izajasz. Dostąpimy wesele, radości, i to prawdziwej radości. Troska, wzdychanie znikną, już Izajasz powiadał. I się będę radował z Jeruzalemu, będę się weselił z mego ludu. Już nigdy nie usłyszy się w nim głosu płaczu i głosu skargi. Izajasz 65. No i Żydzi cały czas tego oczekują, ale myślą o konkretnym Izraelu, o konkretnej ziemi. I kochani, ja chciałbym, żebyśmy się cały czas trzymali istoty rzeczy, a nie takich marzeń, jak ktoś z Góry Oliwnej, tam z muru, pamiętam teraz właśnie, mam to w oczach wydarzenie, pokazuje i mówi: i tamtą bramą przyjdzie Mesjasz. I pokazuje mi dokładnie, przyjdzie Mesjasz. Mówi: ale Mahometanie zbudowali tam cmentarz, bo oni mówią, że Mesjasz nie może przyjść przez groby, bo by się skalał. A więc nie przyjdzie Mesjasz, bo tam groby będą mu przeszkadzać. Więc to jest takie myślenie i my też się uwolnimy, dlatego że tu chodzi o coś zupełnie innego. Wszystko nowe, ale w Jezusie Chrystusie. Teraz przerywam to nagrywanie i część druga jest dostępna. Proszę tam przejść, bo chciałbym, żeby ten plik nie był za duży.